Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór. Ryszard Wojtowicz realizuje program. Jacek Kosiak, witam serdecznie o tej późnej porze, ale zaraz przeniesiemy się w upalne i gorące lato roku 80, kiedy w Wielkopolsce powstawała Solidarność. Jak powstawała, kto pomagał, kto przeszkadzał, no i ogólnie o tym, dlaczego to lato było gorące. Już za chwilę zapraszam do słuchania.
Historia, jakiej nie znacie.
Latem 80 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków. Efektem tego było podpisanie porozumień w Gdańsku. 31 sierpnia powstała Solidarność. Pierwszy niezależny związek zawodowy, niezależny od władzy komunistycznej, na wschód od Łaby. Mówiono, że pomiędzy Łabą a Władywostokiem. Państwa i moim gościem po drugiej stronie linii telefonicznej jest Lech Dymarski, poeta, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, czyli opozycji przedsierpniowej, a także współzałożyciel Solidarności w Wielkopolsce w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A moim drugim gościem w studio jest historyk Grzegorz Klonowski. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Pytanie do naszego gościa, świadka historii. Czy prawdą jest, że to pan przywiózł postulaty z Gdańska do Poznania, bo to chyba był taki kamień węgielny Solidarności w każdym regionie i także w Poznaniu.
Postulaty? Nie, postulatów nie musiałem przywozić, bo one już funkcjonowały tam na strajku i można je było przy Wolnej Europie usłyszeć, tak pamiętam. Natomiast ja przywiozłem, bo byłem dwa razy w stoczni i za drugim razem byłem przy podpisaniu tego porozumienia historycznego i tego dnia w niedzielę już wydrukowali gdańszczanie deklaracje członkowskie. Ja przywiozłem deklarację i wydawało, no nie jakieś ogromne ilości, ale taką paczkę. I wydawałoby się, cóż to taki druk, no słaby, pobielaczowy. Ale działała ta magia, małymi literami na dole było wydrukowane druk NKZ Gdańsk. I to magia tego Gdańska działała na tych właśnie deklaracjach członkowskich, które potem oczywiście powiadaliśmy tutaj już w Poznaniu.
Ale czy to czy prawdą też jest, że strajki w Poznaniu, do strajków podchodzono ostrożnie, z pamięcią o czerwcu 56, i że poznaniacy trochę jednak obawiali się, czy nie skończy się to w jakiś sposób nieciekawy, mówiąc delikatnie.
To znaczy, ja spotkałem się z taką, jakby to nazwać, diagnozą, ale właściwie diagnozą nie podparto badaniami przecież. Więc to trudno jest orzec, czy poznaniacy masowo się obawiali bardziej czy mniej. Jest to możliwe oczywiście, że pamięć tej 56 roku była w jakimś zakresie, aczkolwiek przez lata wymazywane to było przecież. Więc to trudno orzec. No nie mniej w końcu.
No niemniej w sierpniu zakłady strajkowały.
Strajkowały, tylko te strajki się kończyły. Kończyły się, bo jakieś tam postulaty, głównie ekonomiczne, przyjmowano. No władza się tak trochę wycofywała, prawda, pod naporem tych strajków z postulatami. No ale ostatecznie, jak stanęły tramwaje, to już było spektakularne. No bo jak komunikacja staje, to wtedy się mówi o Poznań stoi i wszyscy byli szczęśliwi, że Poznań stoi.
A jeszcze
był strajk w ostatniej chwili, w ostatniej dobie przed podpisaniem porozumień w Gdańsku, był strajk w Cegielskim, który jak się potem okazało był jakby tak profilaktycznie inspirowany przez władzę.
A wróćmy jeszcze do Gdańska. Pojechał pan do Gdańska i jak to wyglądało? Jak ten strajk pan odebrał wtedy w 80 roku?
No przede wszystkim pojechałem, najpierw z kolegą, z drugim razem sam, pojechałem niejako konspiracyjnie, bo tak, telefony były odcięte, prawda, czyli miasto było odłączone. Pociągiem już nie pamiętam, ale obawialiśmy się i obawiałem się, że mogą mnie tam wyłapać i pojechaliśmy maluchem, tak konspiracyjnie. Albowiem już wiedzieliśmy, że opozycjonistów w Warszawie aresztują, więc to my nie chcieliśmy podzielić ich losu. No ale okazało się, że w tym odgrodzonym informacyjnie Trójmieście tam już jest taka atmosfera, że pod stocznią już nikt nas nie zatrzymywał, nie legitymował. Tak to było.
A jak robotnicy przyjęli delegację z Poznania? Stoczniowcy?
Przyjęli bardzo dobrze, bo my przywieźliśmy list poparcia ze strony takiej, jakby to powiedzieć, elitarnej, to znaczy tam byli artyści, uczeni, duchowni, dominikanie, i stoczniowcy potrzebowali czegoś takiego i to był taki drugi akt poparcia. Po pierwsze to był może nawet skromniejszy z gdańskiego koła młodych literatów. A my przywieźliśmy jednak to sporo tych nazwisk było na tym liście.
A nie pytali stoczniowcy, no dobrze, inteligencja, duchowieństwo, dominikanie, a gdzie legendarny Cegielski? Takich pytań nie było?
No nikt mnie nie pytał.
Nikt mnie nie pytał.
To nam przywieźliśmy też jakąś kwotę pieniędzy, którą zebraliśmy w Poznaniu. Nie pytane, ale zostało to niezwłocznie w sali BHP odczytane i spotkało się z aplauzem.
Wrócił pan do Poznania z tymi deklaracjami, ale obawiał się pan, że Służba Bezpieczeństwa może przejąć i pana, i deklaracje.
No nie, już nie, no bo to jednak ja wróciłem drugiego dnia po podpisaniu tego porozumienia, które jakby legalizowało powstawanie niezależnych związków zawodowych, więc Służba Bezpieki odpuściła.
Ale mówił pan, że po powrocie z Gdańska próbował pan zejść z oczu.
A nie, to jak za pierwszym razem, mhm. jak wróciłem ze stoczni za pierwszym razem, to było tak już druga połowa sierpnia na pewno, no to się już w Poznaniu ukrywałem, bo tak, kto to wiedział, jak to się skończy? No nikt nie wiedział, czy to się nie skończy strzelaniną, to nie było przecież nic pewne, jak to, w którą stronę to pójdzie.
I gdzie pan się schował w Służbie Bezpieczeństwa? Możemy powiedzieć po latach?
O ile pamiętam, schowałem się w akademiku na Obornickiej, aczkolwiek studentem już nie byłem. Ale jakoś tak to przypadkiem i tam w jakimś pustym pokoju tam byłem
To tak trochę dla pokazania atmosfery tamtych dni, a wróćmy już do tworzenia się Solidarności. Miał pan te deklaracje, w jaki sposób one trafiły do robotników? Tutaj do pracowników, do członków potencjalnych tego związku.
No, pytanie słuszne. My jako, że tak powiem, ci opozycjoniści przedsierpniowi, tak jak pan się wyraził, no nie mieliśmy jakichś rozległych kontaktów w fabrykach, bo to nie było łatwo takie kontakty nawiązywać. To wcześniej ludzie się bali, prawda? No słyszeli, że jest jakiś kor, no niby słuszny, ale to strach to się z tym jakoś komu nie kontaktować. No były przecież, ludzie się obawiali. Ale my po podpisaniu porozumień, to jakby rewolucyjnie zmieniła się atmosfera. Ludzie się poczuli niejako wolni.
I sami zgłaszali się do pana, jak...
I, I my otworzyliśmy wtedy w mieszkaniu państwa Kubiaków, czyli rodziców Jacka Kubiaka.
Na Wildzie, ulica Powstańcza.
Na Wildzie, ulica Powstańcza, tak, nomen omen Powstańcza właśnie.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo, bo jeszcze jest taki wątek bardzo ciekawy w tym wszystkim, bo zanim ta pierwsza jeszcze nieformalna, no, nieformalna do bólu siedziba regionu w mieszkaniu państwa Kubiaków zaczęła działać, to komitet taki założycielski spotkał się nad Maltą w plenerze. Tak, wiem od tych, którzy wspominali
ten czas. To nie była siedziba żadnych władz związku, bo tego związku jeszcze nie było. To byśmy to
powiedziałem nieformalna.
Biurem informacyjnym niezależnych, chełmżonych związków zawodowych, bo jeszcze nie przyjęto tej nazwy Solidarność, to trochę później. I rozrzucaliśmy pod fabrykami, że zakładami pracy, ulotki informujące, że takie biuro jest, taki ma adres i taki ma telefon. I tam zaczęły walić tłumy. Co ci państwo gospodarze przeżyli, to naprawdę po prostu tłum ludzi w niewielkim naprawdę mieszkaniu cały czas od wczesnego ranka, bo to jeszcze, że tak powiem, wiara przed szychtą przychodziła, czyli przed 6 rano już przychodzili. I tam był po prostu tumult.
No pamiętam, kilka lat temu wmurowano tablicę przy mieszkaniu państwa Kubiaków i wtedy i sami lokatorzy tego mieszkania wspominali, że rzeczywiście był to czas pełen entuzjazmu, tak. Jednocześnie jednak tłumy nieprzebrane, nawet na dzisiejsze warunki to niewyobrażalne, żeby przez takie w sumie niewielkie mieszkanie przewalały się takie tłumy i przyjeżdżali ludzie nie tylko z Poznania, ale i też i z okolic.
Tablice, tak, to na tym domu umocowaliśmy tablicę. No nieskromnie potwierdzę, że była to moja inicjatywa, wtedy dyrektora muzeum. Była ładna ceremonia z tą tablicą. No a w tym mieszkaniu to można powiedzieć tak, w kuchni, małej kuchence, to można uznać, że to był sekretariat, jednocześnie zachowując funkcję kuchni. I tam pani Sabina Kubiak prowadziła taki rejestr, miała taką księgę w tej kuchence i jakby w głównym pokoju, w którym głównie przesiadywał mecenas Felix Kubiak na fotelu, no to można powiedzieć, że to był gabinet główny, a drugi pokój to też niewielkich rozmiarów był można powiedzieć salą obrad, przy czym obrady w duchu takim, no troszkę rewolucyjnym, toczyły się zawsze na stojąco, bo było zbyt dużo ludzi, więc ludzie z różnych zakładów pracy, z fabryk stali ściśnięci i cały czas się dyskutowało, informowało, wyjaśniało i tak dalej.
Zanim przejdziemy do dalszej części, posłuchajmy chwilę muzyki.
Turmują bramy, kłódek trzask,
ze wszystkich stron rozgrzane twarze.
Straż puszcza pod naciskiem mas, spalają chłodne korytarze, wołając czas, już czas, już czas. Gną się parkiety pod naporem,
zrośnięte otwierają drzwi.
Wśród sześć obrazów i ubiorów, z przepisu barwna ciżba drwi i woła wzoru, wzoru, wzoru. Muzeum wszystkich nie pomieści, więc idą przez pamiątek zbiór, a ci coraz już całość przeszli, z powrotem zamykają sznur, wołając treści, treści, treści. Patrzą na szable katafalki,
procesje zamienionych w lud,
łamy sztandarów rozpostartych, wybrzmiałych pieśni z woje nut. I krzyczą walki, walki, walki. I cisza tej zapada miary, gdy nagle wiedzą, czego chcą ci, którym przeznaczono mary, a którzy o swe życie drżą, ale wołają ofiary, ofiary. Echem mury drwią.
Historia, jakiej nie znacie.
Historia, jakiej nie znacie. Rozmawiamy o tym, jak powstawała Solidarność w Wielkopolsce. Państwa i moimi gośćmi są pan Lech Dymarski, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i współtwórca Solidarności w Wielkopolsce, a także historyk Grzegorz Klonowski. Zapytam obecnego w studio historyka. To wszystko działo się, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czy to wszystko działo się tak bez kontroli Służby Bezpieczeństwa?
To znaczy Służba Bezpieczeństwa przez cały okres PRL-u oczywiście trzymała rękę na pulsie, natomiast tutaj mamy do czynienia z takimi ważnymi i wielkimi przemianami społecznymi, z takim silnym ruchem społecznym, że Służba Bezpieczeństwa nie była w stanie go kontrolować. Ona próbowała go sterować, ale też no, ze względu na siłę tego ruchu to było niemożliwe. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że służba miała dość dobre wiadomości o tym, co Solidarność chce zrobić. Natomiast ze względu na siłę robotników nie byli w stanie temu przeciwdziałać.
Próbowano kontrolować pojedyncze zakłady pracy?
Próbowano kontrolować przede wszystkim wyższy i średni szczebel tych ogniw Solidarności, tych przedstawicielskich ogniw Solidarności, żeby poprzez kontrolę nad poszczególnymi działaczami wywierać wpływ na całą strukturę związku, co, tak jak mówię, raczej się nie udawało.
Zwracam się teraz do pana Lecha Dymarskiego. Oczywiście związek zawodowy tworzył się spontanicznie. Ludzie przychodzili do mieszkania państwa Kubiaków. No ale przyszedł taki moment, kiedy trzeba było wybrać przewodniczącego. I nie tak od razu został nim Zdzisław Rozwalak.
Tak. Jeśli wolno, odniosę się
bardzo
do tego,
proszę.
To jest istotne, co powiedział profesor właśnie.
Nie, to bezpieka. Kolega nie jest profesorem jeszcze, ale a, już niedługo.
A, to kwestia czasu, tak. No, tak. Bo co, bezpieka po prostu siadła, nie miała, niezupełnie. To znaczy, można powiedzieć tak, że to była zmiana nie ilościowa, że poprzednio była opozycja, była kilkaset osób w kraju i o 1-0 to wzrost. To była zmiana jakościowa. No, nagle pojawił się ruch masowy, na co bezpieka nie była przygotowana, bo tego oni byli przygotowani na jakieś protesty lokalne, które można tak czy inaczej stłumić w ostateczności, może strzelając, ale tu w całym kraju ruch masowy. Więc to oni przedtem przecież w większych zakładach pracy wszędzie był esbecki rezydent, czyli przez cały czas PRL, przez tak ten świat pracy był inwigilowany. No więc to tak jak właśnie mówił pan doktor, jeśli się teraz nie pomylę, no próbowali. No, oczywiście agenturę tłoczyli, prawda, intrygi jakieś takie i tak dalej, ale no myśmy to jednak per saldo zawsze wygrywali, prawda, różne prowokacje i tak dalej.
Właśnie, bo z tego co podają historycy, nie tylko obecny w studio Grzegorz Klonowski, to esbecja przede wszystkim nie chciała dopuścić do tego, żeby powstał jeden duży związek zawodowy. I próbowano pojedyncze te organizacje zakładowe wyrywać z tego związku dużego Solidarności, żeby proponowano, czy jakoś jakieś podszepty były, żeby tworzyć takie lokalne związki zawodowe.
Tak. Zresztą ja poprzednio tak się wyraziłem, że ta zmiana dzień, ta atmosfera w ogóle się zmieniła. Owszem, tak, ale nieufność, no, nasza wobec Czerwonego, to była podstawa. I już było po podpisaniu porozumień, a właśnie w tym mieszkaniu państwa Kubiaków, jak już nastawała noc, to wtedy z panem Kubiakiem jeszcze późną nocą dokonywaliśmy analizy bieżącej i mecenas starszy o całe pokolenie, on był tak bardziej sceptyczny. Jak kończyliśmy tu nasze analizy, bo już prawie świtało, bo nie spaliśmy prawie w ogóle wtedy, no to mecenas kończył, no dobra panie Leszku, czyli dziś rano nas biorą. Więc nie było to wcale takie pewne, bo historyczne podstawy, żeby Czerwonemu nie wierzyć w żadne porozumienia, pakty i rozejmy. I teraz co pan pyta. Tak, chodziło o to, żeby to się nie jednoczyło. I była dosyć nieudana próba osobnej rejestracji Związku Niezależnego Samorządnego przez Cegielskiego, dyrekcja podstawiła polonezy, tak to się odbyło, ale że tak powiem, pozyskaliśmy te informacje, pojechali tam koledzy tramwajarze i w prostych robotniczych słowach po prostu zabronili im wyjazdu.
Między innymi Bonifacy Wysocki, z którym pan był w Gdańsku.
Tak, na pewno Bonifacy, tak, tramwajarz, który można powiedzieć, że to bohater, bo on właściwie niemalże sam te tramwaje zatrzymał w Poznaniu. Dopuszczałem się pewnej, że tak powiem, intrygi w bardzo dobrej sprawie. Mianowicie on jeździł po zajezdniach, prawda? Tam już się szykowali do wyjazdu. I oni mówi, gdzie jedziecie, co? I wymieniał te nazwy tych zajezdni. Mówi, ci stoją, a wy wyjeżdżacie. A nie, to nie wyjeżdżamy. Po czym jechał do tych, którzy rzekomo już stoją i mówi, no gdzie wyjeżdżacie, tam ci stoją. Więc można powiedzieć, że polityczny geniusz tam Bonifacy był.
To teraz wróćmy, tak?
I ostatecznie, jak się pierwszy raz zebrali delegaci tych MKZ-ów już, które myśmy tu powołali 11 września, jak się zebrali w Gdańsku, tam po długiej debacie postanowiliśmy, że to będzie jeden związek zawodowy. Gdańsk się bronił, bo się obawiali, koledzy gdańscy zostaną zalani przez jakieś nie wiadomo, jakieś agentury niepewne, a oni się wszyscy dobrze znali, tam były takie szeregi, były czyste. No ale tu była argumentacja, no pamiętam, że wielki posłuch miał Karol Modzelewski, no, historyk.
Bogdan Borusewicz. Też.
Tak, oczywiście. I ostatecznie presja była taka, że prócz Gdańska wszyscy ludzie z kraju mówili, że jeden związek zawodowy.
Ale w końcu się przekonali do tego, że jednak w jedności siła?
Tak, bo Karol Modzelewski, on był bardzo wielki talent persuazyjny i on wtedy użył takiego sformułowania, nie dać się wpuścić w maliny, co potem związkowcy stosowali w różnych okazjach. A te maliny, właśnie te malinki, to miały być te poszczególne rejestracje poszczególnych związków w poszczególnych zakładach pracy, prawda? Że wchodzimy w te krzaki malin, wszystko tak dobrze i tak dobrze i nigdy z tego nie wyjdziemy, bo jeśli będzie na przykład 10 tysięcy komisji zakładowych, a sąd rejestrowy w Warszawie przerobi jedną rejestrację dziennie, to my po prostu z tych malin nie wyjdziemy nigdy. I powstał jeden związek i nazwał się Solidarność.
Solidarność. Pytanie do historyka. W jaki sposób doszło do wyboru Zdzisława Rozwalaka na przewodniczącego? Bo to nie było takie proste. Też no, było to pytanie do pana Lecha Dymarskiego, ale myślę, że i tutaj w studio to też możemy nieco przynajmniej wyjaśnić.
To nie było proste, to było bardzo trudne i wieloetapowe, bym powiedział, bo w momencie, kiedy spotkano się nad Maltą 11 września, to pierwszy pomysł był taki, żeby przewodniczącym był pan Krzysztof Mędryk. Ale w związku z tym, że on był w Zieleni Miejskiej, no to to by źle wyglądało w starciu z władzą, że oto do wojewody, czy prezydenta miasta, czy szefa KW przychodzi ktoś z Zieleni Miejskiej, więc to nie mogło z przyczyn PR-owych, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, przejść. Następnie szefem został Jerzy Jankowski z HCP. Natomiast tutaj pojawił się kolejny problem. Problem, którym był do pewnego stopnia Cegielski dla Solidarności, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bo Jerzy Jankowski nie był delegatem, był tylko obserwatorem. Więc jego wybór został oprotestowany przez załogę HCP i tym sposobem przewodniczącym został Zdzisław Rozwalak, który niestety nie ma jeszcze w Poznaniu ulicy, a bardzo na to zasłużył. Szef Komitetu z Maszyn Żniwnych. Oni w momencie, kiedy zastrajkowali, to tak naprawdę pan Rozwalak został wyznaczony niemalże przez dyrektora na przewodniczącego strajku, bo dyrektor jego się zapytał jako wieloletniego opozycjonisty, który sprzeciwiał się...
To chyba z tym opozycjonistą to troszeczkę... W sensie opozycjonisty, w sensie krytyka...
wewnątrz zakładu, tak. Krytyka poczynań władzy, dlaczego zakład stoi. I oni tam zrobili bardzo mądrą rzecz, bo w momencie, kiedy zakończyli strajk, nie rozwiązali komitetu, więc mieli struktury.
Pytanie do świadka historii, pan Lech Dymarski, halo?
Tak.
Tak to było?
Jeszcze szczegółowo było tak, że jak ci ludzie z tej Malty się rozeszli, a my jako wybrane to prezydium, znaczy ja jako rzecznik wtedy tam prasowy, weszliśmy do jakiegoś domku kampingowego, żeby się ukonstytuować i właśnie tego przewodniczącego wybrać. Najlepiej byłoby, jakby to był ktoś z Cegielskiego. No ale ten Jurek Jankowski, potem zakwestionowano jego jakby pełny mandat tutaj w Cegielskim, jakoś tak coś tam się tam takiego stało. No robotnik, może to był robotnik.
Wejdę panu w słowo, bo
Zdzisław Rozwalak powiedział, mówi, no ale ja jestem w partii.
No. Tak, on był też członkiem PZPR-u.
Jestem w partii. Na to ten Jurek Jankowski mówi, no ja też jestem w partii, a jeszcze był Roman Szewkę, adiunkt z Politechniki. Mówi, no cóż, koledzy, ja też jestem w partii. No to ja wtedy zapytałem, czy jest ktoś, kto nie jest w partii?
Bezpartyjny.
Odezwał się Krzysztof Mędrek, bo ja nie jestem w partii. No ale... A skąd ty jesteś? No mówię, no zakład za drzewień i zieleni, tak to się nazywało. I nie brzmiało to prestiżowo, prawda? Taki jakiś mały zakład, to miała być fabryka.
Tak, no to musiał być taki robotnik z krwi i kości. Ale
Zdzisław,
panu
tylko,
słowo.
Tylko skończę. Zdzisław nie chciał, opierał, aleśmy go w końcu zmusili.
Wytłumaczmy może tym, którzy nie znają realiów PRL-u, dlaczego to było ważne, żeby to był robotnik z dużego zakładu, najlepiej jeszcze metalowego, czyli taki przemysł ciężki. Tak to się dobrze kojarzyło wtedy, w tamtych czasach?
Bo wcześniej propaganda, jeżeli ujawniała społeczeństwu, że są jacyś tam opozycjoniści, to byli przedstawiani jakiś margines, jacyś gracze polityczni powiązani z Wolną Europą, jakieś w ogóle szumowiny. Tu chodziło o to, nie, to są robotnicy przeciwko robotniczej władzy.
No tak, ale zieleń miejska to z całym szacunkiem, to też są ludzie ciężkiej pracy.
Jak najbardziej, tylko mały zakład, o to chodziło.
Aha,
mały,
rozumiem.
Nieznany zakład, no to miało brzmieć, prawda? Kombinaty to, bo...
A czy pan też obserwował, jak tworzył się region Wielkopolska, Solidarność Wielkopolska? Chodzi mi o strukturę terenową. Czy to było oczywiste, że to jest tylko to dawne, małe województwo poznańskie? Czy może trochę inaczej sobie to wyobrażaliście?
Zanim sobie wyobrażaliśmy, bo w końcu ten związek już dojrzewał i jakąś regionalizację ostatecznie przyjął, tu pewne rzeczy się działy same, to znaczy jakby pod względem społecznym, że z niektórych mniejszych miejscowości, które na przykład byli formalnie, administracyjnie w województwie wrocławskim, a oni przyjeżdżali rejestrować się do nas. Czyli nie pokrywało to się dokładnie z ówczesną administracyjną mapą, bo było Gierek prowadził aż 49 województw. Więc to ciekawe było, bo to się samo tak działo, prawda? Że ktoś był administracyjnie w wrocławskim województwie, ale tamta społeczność się czuła Wielkopolanami.
Pytanie do historyka. Czy były jakieś możliwości powiększenia regionu? Czy były takie tendencje?
No tutaj wiadomo, że wszędzie tam, gdzie byliśmy na styku, gdzie mieliśmy do czynienia z krzyżowaniem się wpływów, to bardzo często były miejscowości, gdzie zakłady rejestrowały się w trzech różnych komitetach. Niektórzy rejestrowali się w Kaliszu, niektórzy rejestrowali się w Poznaniu, inni jeszcze rejestrowali się w Ostrowie, na przykład, jeżeli spojrzymy na Jarocin. Także tutaj...
A to a propos Jarocina, było... Leszek Dąbrowski z Jarocina wcześniej pojechał do Gdańska niż poznaniacy.
A czwartą opcją było jeszcze zróbmy MKZ i region w Jarocinie, tak? Także ja tutaj chcę zwrócić jeszcze na inną rzecz. Uwaga, bardzo ważne jest to, że Solidarność miała te struktury regionalne, bo gdyby miała struktury branżowe, to dużo łatwiej władzy byłoby poszczególne branże skrócić, skłócić. Dużo łatwiej byłoby poszczególne branże zantagonizować i ten związek rozbić. I wtedy dużo łatwiej był do zrealizowania ten scenariusz, który nakreślił Lucjan Czubiński, prokurator Lucjan Czubiński, żeby dać każdemu sekretarkę, dać każdemu poloneza gabinet i go w ten sposób kupić.
Wracamy do rozmowy z panem Lechem Dymarskim. Tak to wyglądało z pana perspektywy także, że jednak
tak,
lepiej...
Znaczy, najpierw te struktury, one się nazywały międzyzakładowe komitety założycielskie i bynajmniej stolica województwa nie miała monopolu. Także tak jak powiedział pan doktor, no myśmy mieli
doktor NSP, powiedzmy tak.
Proszę?
Doktor NSP jeszcze. Jeszcze nie doktor, ale już niedługo.
No, kwestia czasu. No, my mieliśmy MKZ w Poznaniu, a w Jarocinie też sobie zrobili MKZ. Przy czym no, potem naturalna była taka tendencja, żeby jednak tak się nie rozdrabniać.
A ta kwestia ale, no, branżowości czy struktur regionalnych, tak jak Grzegorz Klonowski mówił, władza jednak miałaby łatwiej, gdyby były struktury branżowe, a Solidarność przed tym się zawsze broniła.
Oczywiście, że tak. Po prostu to, co się zaczęło dziać, ten impet tej organizacji i właśnie w taką stronę, a nie inną, to przerosło największe obawy komunistów. Oni jakby no, pod przymusem niejako, prawda, podpisali to porozumienie i że no, niech sobie będą niezależne związki, ale to ich wszystko wyrosło i w tym właśnie ta struktura terytorialna. Potem oczywiście były sekcje branżowe, ale podstawą było terytorium i w tym była siła po prostu.
A ten znany skądinąd tekst, że dajmy im sekretarki, dajmy im samochody i wtedy zajmą się sobą i sprawa się rozpłynie w powietrzu?
Ja już nie wiem, czy to był czy Czubiński, czy jakiś aparatczyk. Już w tej chwili, może bym sobie przypomniał, ale w każdym razie to była jakaś narada jakiegoś aktywu i to zostało nagrane i ten tekst się wydostał. Ja go przywiozłem skądś do Poznania, już nie pamiętam jak to było i on to był powielany nawet ten materiał. I ten oczywiście cyniczny, prawda, aparatczyk, on tak powiedział, dajcie im te gabinety, dajcie im fotele, kanapy, samochody, a zrobi się z nimi to samo co nami.
W takim razie wrócimy za chwilę do rozmowy, tej ciekawej rozmowy, mam nadzieję, o tym jak tworzyła się Solidarność w Wielkopolsce.
You don't ever compromise. I see the pain in your eyes. Don't you worry, the game is won. I'll be there on the run. The game is won. I'll be there on the run.
Wracamy do rozmowy o tym, jak powstawała Solidarność w Wielkopolsce. Jest rok 1980, lato, wrzesień, tworzy się Solidarność. Moimi rozmówcami są pan Lech Dymarski, uczestnik tamtych wydarzeń, oraz historyk Grzegorz Klonowski. Pytanie do pana Lecha Dymarskiego. Czy prawdą jest, że przewodniczący wybrany z takim trudem Zdzisław Rozwalak był uważany za ostrożnego wobec władzy?
Jakby po upływie tylu lat właściwie trudno by było tak to orzec. No, rozumieliśmy się dobrze i pracowaliśmy razem.
Zapytam inaczej, jakim był przewodniczącym? Bo ja pamiętam Zdzisława Rozwalaka, wspominam go jako niezwykle zaangażowanego i takiego rozważnego, mądrego człowieka. Natomiast on był jednak takim typowym poznaniakiem, typowym poznańskim robotnikiem, miał swoje przyzwyczajenia, miał swoje uwarunkowania. Jak pan to zapamiętał w tym gorącym czasie lata 80 i później 81 roku?
Oczywiście, to się trochę różniliśmy, bo ja to byłem na takim statusie opozycyjnego literata bez prawa do stałego zatrudnienia, prawda, a Zdzisław był, to był stateczny obywatel, bo on był wysoko wykwalifikowanym robotnikiem akordowym, zarabiał dobrze, miał rodzinę, autorytet w tej fabryce, więc to były różnice. Natomiast w żadnych generaliach tośmy się nie różnili. Aczkolwiek nie brakowało ludzi, którzy próbowali mu mieszać w głowie, jak się potem okazało. Mam na myśli dwóch, nie będę o nich mówił, że to byli agenci, prawda? I tam próbowali mu tam i tego. Ale zawsze wszystko sobie byliśmy w stanie wyjaśnić i do przodu.
Odtwarzałem niedawno takie nagranie archiwalne, gdzie Zdzisław Rozwalak jeździ do zakładów, które strajkowały w 81 roku w Poznaniu. Czy raczej był nastawiony na konfrontację, czy za gaszenie tych pożarów, tych strajków?
To inaczej powiem. W tym wielomilionowym związku, bo to był fenomen, tam rychło zapanowała, że tak powiem, pełna dyscyplina, to znaczy to nie było w szeregach żadnej anarchii i dyscyplina oparta na zaufaniu. I jeżeli Komisja Krajowa powiedziała, że tak, to musiało być tak. Jeżeli Komisja Krajowa ogłosiła na przykład strajk ostrzegawczy w całym kraju, no to on w całym kraju się odbył w wyznaczonych godzinach i nikt tego nie kwestionował. A w Poznaniu potem już, jak już związek istniał, faktem jest, że nie mieliśmy do czynienia specjalnie z niespodziewanymi strajkami, które wybuchają w jednym zakładzie, tu gdzieś w innych miejscach kraju to były takie problemy, gdzieś tam ludzie jednak mimo wszystko zaterminowani jeszcze strajkowali.
Generalnie Solidarność była związkiem, gdzie panował porządek, a w Poznaniu szczególnie poznański porządek. Tak można to powiedzieć, chociaż władza przedstawiała to w zupełnie inny sposób. Zapytam historyka, jak władza pokazywała Solidarność?
Cóż, tu trzeba powiedzieć, że przede wszystkim właśnie w Poznaniu panował porządek i że w Poznaniu ta Solidarność potrafiła się dobrze układać z partią. I nawet Rakowski w swoich dziennikach stwierdził, że w Poznaniu...
Ale układać, słowo układać to nie brzmi dobrze.
Układać w tym sensie, że potrafiono utrzymywać dobre stosunki, że jednak stopień prowokacji, jakie były w Poznaniu, były mniejsze niż w innych regionach. Jednak Poznań miał swoje duże osiągnięcia. Udało się postawić pomnik. Udało się zrobić zjazd Solidarności Rolniczej, co jest wielką osobistą zasługą pana Rozwalaka. Także to są naprawdę bardzo, bardzo ważne czynniki, na które trzeba zwracać uwagę. I tutaj w tym kontekście słowo układać się nie jest niczym złym, bo poznańska Solidarność tej cienkiej linii nie przekroczyła.
Pamiętamy w ten sposób o Solidarności. Pytanie do pana Lecha Dymarskiego. Tak było?
Jeśli wolę, to trochę skoryguję. Znaczy, słusznie pan zapytał, czy to układać tak niezbyt to brzmi. To znaczy, nie, powiem tak, myśmy się nie układali z partią. Partia, w Solidarności byli ludzie, członkowie PZPR i myśmy nie załamywali rąk, bo to było proszę, członkowie partii też się buntują, prawda, więc partia siadła po prostu, prawda, partia siadła i już nie powstała.
Notabene w Poznaniu też powstawały poziome struktury partii, Warszawie się nie podobało.
Tego to się bali, tak, bo to było we własnych szeregach, to już w ogóle coś niedopuszczalnego. A poza tym myśmy jako związek spontanicznie udawali, że partii nie ma. To znaczy, że w Polsce rząd rządzi. I myśmy nie apelowali do partii, tylko do rządu, prawda? Rząd. Jakoś tak to się stało i słusznie. Także z partią myśmy się nie układali, bo nie było z kim i po co właściwie.
To zresztą był punkt sporu.
Szukali kontaktów i tak dalej ludzie, no to byli stosunkowo młodsi ludzie, już nie tacy wyjadacze, jacyś partyjni z PZPR, z tych struktur poziomych, no ale problem był taki, że oni nie mieli mocy, prawda? Wobec bezpieki, prokuratury i tak dalej. Działali w dobrej wierze, ale nie tego. Więc nie układaliśmy z partią, bo nie było po co. Natomiast oczywiście no jakieś kontakty były. No przede wszystkim zaczęło się od wizyty u wojewody, żeby przydzielił siedzibę, prawda? A potem, to dzisiaj dla młodszych ludzi niewyobrażalne, ale zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Myśmy poszli z Rozwalakiem do wojewody w sprawie, że karpi. No.
Czyli karpie, także sprawy socjalne. A proszę powiedzieć, czy pan...
I zresztą to był taki przypadek, bo coś te karpie nie dopływały do Poznania i wojewoda się pożalił, że karpie, które jechały do Poznania, z Warszawy, bo na tym polegał PRL, na tym polegał socjalizm, prawda, że karpie z Warszawy przyjechały i że te karpie, które miały dojechać ciężarówkami do Poznania na mocy niegodziwej decyzji wojewody Kaliskiego zostały zatrzymane w Kaliszu.
Przejęte przez Kalisz.
Przez Kalisz, tak.
To były takie czasy. A proszę powiedzieć, pana zdaniem, czy jednak największym sukcesem Wielkopolskiej Solidarności, nawet z punktu widzenia teraz, 2018 roku, to jednak było upamiętnienie czerwca 56 i pomnik, który do dzisiaj stoi w Poznaniu w centrum miasta?
No tak, no to oczywiście wielki sukces. Bez Solidarności to by się nie stało. Wielki sukces, bo to było oczywiście pomnik, ale to był cały proces przywracania pamięci tego czerwca.
To było 25 lat od tamtego.
Które w oficjalnym języku, także w oficjalnym języku jakby narzuconym historykom, to się nazywało w przyszłości wypadki poznańskie. No, to wtedy się mówiło, że wypadki to są drogowe, a to nie żadne wypadki.
A to był jednak kamień węgielny Solidarności Wielkopolskiej.
To przywrócenie pamięci, ale też przywracanie godności tym ludziom tego czerwca. Bo przecież oni przez całe lata się bali. Oni byli na celowniku. To nikt tego nie wiedział, prawda? Po pierwsze, po czerwcu 56 masę ludzi z Cegielskiego rozpędzono do innych fabryk, żeby to rozbić, prawda? I oni wtedy, jak powstała Solidarność, to, że tak powiem, wychodzili z ukrycia ci czerwcowi ludzie, ale nawet nie wszyscy, niektórzy nie ufali i się ciągle bali. Tak było.
Jednym słowem, to były wspaniałe dni, bo chyba gdy patrzymy na kroniki filmowe z tamtych czasów, to widać ten entuzjazm i nie na darmo nazywa się te dni Karnawałem Solidarności.
Tak, to były czasy wielkiej nadziei i wielkiego poczucia wolności. Tutaj w sensie społecznym trzeba powiedzieć, że Solidarność to jest coś największego, co Polska, Polacy dała światu. Jeżeli chodzi o sprawy ustrojowe, to Solidarność możemy porównać tylko do Unii Polsko-Litewskiej. Także to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie, które musimy upamiętniać i szanować.
To był związek zawodowy, ale no zupełnie nie
ruch społeczny.
Jednocześnie ruch społeczny. Jeden z moich kolegów nazwał to po latach konfederacją, że to była konfederacja w kształcie związku zawodowego, co powiedzmy sobie w warunkach demokratycznych, no to nie ma racji bytu, żeby ludzie wszystkich możliwych branż, prawda, i w obrębie jednej branży, żeby chirurdzy ze sprzątaczkami byli w jednym związku zawodowym, no bo w normalnych warunkach są to te interesy pracownicze.
Za to też dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli Solidarność w 80 roku. Na ręce pana Składam też te podziękowania. Kończymy już powoli naszą audycję. Państwa moimi gośćmi byli pan Lech Dymarski, poeta, współpracownik KOR-u, działacz opozycji przedsierpniowej i współtwórca Solidarności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I był także
dziękuję.
Moim gościem był także historyk Grzegorz Klonowski. Obu panom bardzo dziękuję za
dziękuję.
Udział. Dobranoc. Jacek Kosiak.